Czcigodni księża, moi drodzy, tak to się już jakoś przyjęło, że kiedy spotykają się ministranci, kiedy spotykamy się z ministrantami, to należy mówić o ministranturze, należy mówić o liturgii, której ministranci mają posługiwać. Należy mówić w ogóle o ministrantach, jak powinni się zachowywać na co dzień. Ja dzisiaj o tym nie będę mówił. Niech o tym wam mówią księża wasze, właśnie księża, którzy spotykacie się z nimi na różnego rodzaju zbiórkach, spotkaniach. Niech oni wam wszystkim o tym wszystkim mówią. Chociaż podejrzewam, nie wiem, czy to podejrzenie jest właściwe, ale gdybym was zapytał, w jaki sposób rozumiecie tej formuły, której użyłem na początku, mianowicie, abyśmy wspólnie mogli uczestniczyć i sprawować tę przenajświętszą ofiarę, to gdybym was zapytał, na czym polega to wasze sprawowanie najświętszej ofiary, to podejrzewam, że mielibyście trudności. Ale właśnie tym bardziej rozmawiajcie o tym ze swoimi opiekunami księży. Ja natomiast chciałbym powiedzieć coś, o czym się w rzeczywistości chyba dzisiaj nie mówi. Mianowicie o Panu Bogu. I tutaj musicie zrozumieć moją trudność. Polega ona na tym, że jakby w jednym kazaniu mam streścić to, o czym klerycy w seminarium powinni się uczyć przez 2 lata. Bo tak mniej więcej kształtuje się dzisiaj program studiów seminariów duchownych, że pierwsze 2 lata jest poświęcone generalnie rzecz biorąc studium filozofii. A zatem to, czego uczą się przez 2 lata, a powiedzmy sobie szczerze, że jest to jakby pigułka dopiero filozofii, ja mam streścić w jednym kazaniu. Ale spróbujmy. Dzisiaj w takiej popularnej rozmowie na temat Pana Boga bardzo często pada pytanie, jakie są dowody na istnienie Pana Boga? I tutaj natrafiamy na pewną trudność. Po pierwsze, że w ogóle rozróżnia się i rodzi się pytanie, co to znaczy w ogóle dowód. A po drugie, nawet gdybyśmy mieli najdoskonalszy dowód w pełnym tego słowa znaczeniu i przychodzimy z tym dowodem do człowieka i przedkładamy mu ten dowód, to człowiek ma taką zdolność właśnie irracjonalnego, nierozumnego myślenia i nawet najbardziej racjonalny, nawet najbardziej rozumny dowód może odrzucić. Po prostu tak jest człowiek. Człowiek jest za każdym razem jako struktura duchowo-cielesna za każdym razem większy niż jakikolwiek dowód i dlatego może go odrzucić. I dlatego stąd się bierze dużo właśnie nierozumności, bym powiedział, i racjonalizmu w świecie. Dlatego, że człowiek potrafi myśleć irracjonalnie, nierozumnie. Ale chciałbym wam przedłożyć jakby mój argument za istnieniem Pana Boga. Ten argument opiera się na tym, że każdy z nas nosi w sobie poczucie sprawiedliwości. Każdy z nas nosi w sobie jakby nie tylko poczucie sprawiedliwości, że wyczuwa, że istnieje sprawiedliwość i mniej więcej wyczuwa, na czym ta sprawiedliwość polega. I kiedy doświadcza jakiejś niesprawiedliwości, to może nie zawsze potrafi wiedzieć i powiedzieć, na czym ta niesprawiedliwość polega, ale wyczuwa w sobie, że tak być nie powinno. Tak być nie powinno. Nie zawsze potrafimy to wyrazić i ubrać w słowa. Ale wewnętrznie czujemy, że tak być nie powinno. Skąd wiemy, że tak być nie powinno? Kto nam to powiedział, że tak być nie powinno? Że właśnie istnieje coś takiego jak niesprawiedliwość. I otóż, moi drodzy, w tym kontekście spotykamy się z taką rzeczywistością, która właściwie towarzyszy ludzkości od zarania jej istnienia, tak długo jak istnieje człowiek, tak długo z taką rzeczywistością się spotykamy. Mianowicie z cierpieniem człowieka sprawiedliwego. To znaczy, istnieje taki człowiek, który jest sprawiedliwy, a mimo to cierpi. To znaczy, w żaden sposób do takiego cierpienia się nie przyczynił. W żaden sposób do takiego cierpienia, na takie cierpienie sobie nie zasłużył. W żaden sposób takiego cierpienia nie spowodował, a mimo to cierpi. I dlatego musi istnieć Bóg, aby mu to cierpienie wyrównać i aby zadośćuczynić temu właśnie wewnętrznemu poczuciu sprawiedliwości, które w sobie niesie. Bo gdyby człowiek miał skończyć, absolutnie skończyć, właśnie w takiej sytuacji cierpienia, to nasze życie byłoby totalnie horrendalne. Po prostu ono w tej sprzeczności, jeśli tak można powiedzieć, że człowiek sprawiedliwy, który cierpi, miałby skończyć jakby w swoim cierpieniu, to ta świadomość, że istnieje rozdarcie, on cierpi, chociaż domaga się sprawiedliwości, wyzwolenia z cierpienia. Ta świadomość, powiedzmy sobie szczerze, nie umiem znaleźć innego słowa, powinna by go rozerwać. Tylko Bóg może zadośćuczynić człowiekowi sprawiedliwemu, który cierpi, który doznaje takich czy innych prześladowań. A moi drodzy, historia pełna jest tego typu sytuacji. Ja nie mówię o obozach koncentracyjnych, o wojnach, o prześladowaniach, o terroryzmie, bo to wszystko na to się składa. A śladem tego typu problemu jest chociażby w Starym Testamencie postać Hioba i Księga Hioba, która tę sytuację stara się jakby analizować. I w pewnym momencie, tak na dobrą sprawę, w tej księdze Hioba nie znajdziemy właściwie takiej odpowiedzi, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy i po co, jak dopiero uzyskujemy w Nowym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa, który jako sprawiedliwy także cierpi, Dlaczego cierpi? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Natomiast oczywiście odpowiedź jest, tylko dzisiaj nie będziemy jej udzielać, bo byśmy nie skończyli. Natomiast właśnie odpowiedzią w ostateczny sposób jest zmartwychwstanie. Jest zmartwychwstanie, bo zmartwychwstanie zadośćczyni oczekiwaniu sprawiedliwości. I dlatego musi, jeśli tak można powiedzieć, istnieć Bóg. To jest mój argument, dlaczego właśnie istnieje Bóg. Bóg, którego obraz nakreślił nam Jezus Chrystus, który właśnie cierpi dlatego, umiera dlatego na krzyżu, aby wszystkich doprowadzić do zmartwychwstania, czyli do wyzwolenia z cierpienia. I to jest jakiś jeden punkt, który trzeba nam bardzo rozważać, zgłębiać, właściwie przez całe życie medytować. A teraz drugi punkt, jeśli tak wolno powiedzieć. Od XVII wieku idzie w Europie pewien nurt, który twierdzi, że istnieje sprzeczność między nauką a wiarą. I właśnie ten nurt doprowadził w Europie i tylko w Europie, poza Europą, poza myślą europejską, to nie istnieje. Mianowicie ten nurt doprowadził do ateizmu. Właśnie to się od tego wzięło, od oświecenia, od tych pierwszych filozofów, encyklopedystów, którzy właśnie postawili tezę, że istnieje sprzeczność między nauką a wiarą. I dlatego w Europie zrodził się ateizm. To znaczy zrodził się na gruncie, jeśli tak wolno powiedzieć, chrześcijaństwa. Chociaż nie chrześcijaństwo jest tego winne, że na jego gruncie zrodził się ateizm. To jest zbyt skomplikowana sprawa, żeby w tej chwili to tłumaczyć. Ale jak dzisiaj sytuacja wygląda? Z całą świadomością możemy powiedzieć, że ten konflikt między wiarą a nauką został przezwyciężony. Dzisiaj nie istnieje konflikt między wiarą a nauką. A co łączy wiarę i naukę dzisiaj? Tak jak dzisiaj nauka siebie rozumie, tak jak dzisiaj wiara siebie rozumie. Otóż to, co łączy dzisiaj naukę i wiarę, można powiedzieć, jest tajemnica. I wiara staje wobec tajemnicy Boga. I nauka staje wobec tajemnicy tej rzeczywistości, którą bada. Właśnie tajemnicy. Na ten temat bardzo dużo pisał i mówił, i mówi, i pisze między innymi ksiądz Michał Heger. Ale nie tylko on, bo właściwie prawie wszyscy ci, którzy tą nauką się zajmują, w tym przypadku księdza Michała Hellera, astrofizyką. W jaki sposób nauka odkrywa tajemnicę? W jaki sposób nauka staje wobec tajemnicy? Nauka odkrywa tajemnicę, staje wobec tajemnicy w ten sposób, że stawia pytania, na które nie umie odpowiedzieć. Nauka stawia pytania, na które, powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie będzie umiała odpowiedzieć. Jak to w rzeczywistości wygląda? To właśnie najpełniej na to pytanie odpowiadają właśnie astrofizycy. Jeżeli was to ciekawi bliżej, to wypiszcie sobie w Google'ach kilka nazwisk, jak Krzysztof Meissner, Marek Abramowicz, ksiądz Michał Heller i tam znajdziecie kilkanaście wykładów po 45 minut właśnie na te tematy. W jaki sposób nauka odkrywa tajemnicę? Nauka odkrywa tajemnicę w ten sposób, że widzi, jak za tą rzeczywistością materialną, której dotykamy naszymi zmysłami, stoi, kryje się inna rzeczywistość. Rzeczywistość, która stanowi dla tego, co rozpoznajemy zmysłami, jakby drugie dno. Na czym polega to drugie dno? To drugie dno polega na tym, że istnieje rzeczywistość w postaci praw. Praw fizyki, które tą rzeczywistością materialną rządzą. I astrofizyka właśnie te prawa stara się zrozumieć, a musicie wiedzieć, że dzisiaj oblicza się, i taka jest chyba prawda, że świat taki, jak my dzisiaj znamy cały kosmos, wziął się, jak to się mówi, z wielkiego wybuchu, który to wielki wybuch miał miejsce 13 700 milionów lat temu. I ten wielki wybuch został spowodowany pewnymi prawami fizyki. I te prawa fizyki organizują całą materię w taki sposób, że dzisiaj mamy do czynienia z kosmosem tak, jak on wygląda dzisiaj. Ale właśnie tak został ukształtowany dzisiaj kosmos, że za nim stoją te właśnie prawa, które ten kosmos właśnie w taki, a nie inny sposób ukształtowały. A to się wyraża między innymi w matematyce. Na początku XIX wieku fizycy twierdzili, że właściwie fizyka już się skończyła, dlatego że wszystkie prawa fizyki, wszystko to, co z fizyką jest związane, zostało odkryte, wynalezione. Już się tutaj nic nie ma prawa zmienić. A wiecie, kiedy miały miejsce najnowsze odkrycia z fizyki? W 2015 roku, kiedy tam w tym przyspiaczaczu hadronów, czyli w tej jakiej dużej, wielkiej dziurze okrągłej, która się znajduje 100 metrów pod ziemią, pod Genewą, wybudowano tak zwany przyspieszacz hadronów po to, aby potwierdzić istnienie bozonu. Bozon Higgsa, jak to się mówi. I moi drodzy, najpierw oni to wszystko liczyli matematycznie, komputerowo, na tak zwanym standardowym modelu kosmosu. I doszli do wniosku, że jeszcze musi istnieć taka cząstka, właśnie cząstka kosmosu, którą nazwali bozon Higgsa i dzięki temu przyspieszaczowi hadronu, przez to, że tam z ogromną szybkością puszczali te hadrony, okazało się, że zderzając te hadrony, ten bozon Higgsa wyskoczył. W 2015 roku, ile sobie dobrze przypominam. I teraz na czym polega ta tajemnica, o której mówi nauka? Ta tajemnica polega na tym, że nauka nigdy nie odpowie na pytanie, skąd się wzięły te prawa, które były jakby wcześniejsze niż materia i które organizują w sposób racjonalny, matematyczny kosmos właśnie w taki kształt, jaki dzisiaj rozpoznawany. Skąd się wzięły te prawa? Czym te prawa są? Na to pytanie nauka nigdy nie potrafi odpowiedzieć. I stąd właśnie jest to wspólne słowo, czy wspólna rzeczywistość, tajemnica. Bo i wiara staje wobec tajemnicy, bo i nauka staje wobec tajemnicy. Ale moi drodzy, dzisiaj problem z Bogiem się nie skończył. Chociaż jakby przebija właśnie ten konflikt biorący się od połowy XVII wieku, on największą intensywnością występował w XIX i na początku XX wieku, a później coraz to bardziej wygasza. Na czym polega dzisiaj problem Pana Boga? Dzisiaj problem Pana Boga polega na tym, że dzisiaj nauka, tak jak się dzisiaj nauka rozumie, zwłaszcza te nauki, powiedziałbym, humanistyczne, to znaczy niematematyczne, tak gdzie matematyka nie ma nic wspólnego. Natomiast te wszystkie nauki, które jakby przedmiotem swojego badania uczyniły myśl człowieka, socjologia, psychologia, pedagogika, czy wszystkie inne, one, trzeba chyba tak to powiedzieć, łącznie z prawem, wyrzuciły rozważania na temat dobra i zła. Dzisiaj te nauki nie zajmują się problematyką dobra i zła. To znaczy, one dzisiaj nie zajmują się problematyką etyczną. Dzisiaj nie ma takiego państwa na świecie, które swoje prawodawstwo budowałoby na prawie naturalnym. To znaczy, które swoje prawodawstwo budowałoby na wrodzonej, wszczepionej w człowieka godności osoby ludzkiej. To zostało wyeliminowane. Dzisiaj założenia, tak twierdzi nauka jako nauka, nie ma prawa, jeśli tak wolno powiedzieć, zajmować się właśnie problematyką dobra i zła. I dlatego zauważcie, że dzisiaj prawa, które stanowione są we wszystkich państwach tego świata, one stanowione są w ten sposób, że się głosuje. 51% jest więcej niż 49%, a w pewnych sytuacjach nawet 50% do 50% plus 1. Jeżeli mamy 50% głosu plus 1, jeśli tak wolno powiedzieć, to już takie prawo przechodzi. I każde nawet najgorsze prawo, najgorsza myśl może być ukształtowana i ogłoszona jako prawo. I dzisiaj właśnie w ten sposób ogłasza się eutanazję, in vitro, aborcję i tak dalej, we wszystkich prawie, że parlamentach Europy i świata, bo wyeliminowane zostało rozważanie, kategoria dobra i zła. Wyeliminowana została etyka. I dzisiaj właśnie na tym polega problem. I zauważcie, że jednocześnie właściwie tak na dobrą sprawę dzisiaj na uniwersytetach świata w jakimś sensie etyki się nie wykłada. Od etyki się odeszło. Odeszło się od filozofii. Właśnie odeszło się od tego, co bym nazwał prawdziwą humanistyką. Tak na dobrą sprawę to etyka, studiowanie etyki, tak na dobrą sprawę zostało dzisiaj tylko w seminariach duchownych. I dzisiaj właśnie konflikt świata i wiara w konflikcie ze światem to jest właśnie problem etyki, to jest problem dobra i zła, to jest problem godności osoby ludzkiej, to jest problem prawa naturalnego, który jest niezmienny, które nie człowiek wymyślił, tylko otrzymał z góry. Właśnie z góry. Na ten temat nawet piszą ludzie, którzy twierdzą, że są niewierzący. Którzy nigdy nie powiedzieli o sobie, że są ludźmi wierzącymi. Którzy przyjęliby chrzest w Kościele. Taką osobą był Leszek Kołakowski, który napisał taką książkę Jezus ośmieszony. On w tej książce właśnie te problemy porusza. Jako człowiek niewierzący mówi właśnie o dobru i złu, że różnica między dobrem a złem została człowiekowi dana. To nie człowiek wymyślił różnicę między dobrem a złem. To nie człowiek wymyślił dobro. To nie człowiek wymyślił zło. że właśnie człowiekowi prawo naturalne, czyli te prawa, które rządzą rzeczywistością, nie człowiek wymyślił, a dzisiaj właśnie te prawa, które rządzą rzeczywistością, są kwestionowane. Właśnie kwestionowane. Cały nurt, ten taki, który nazywamy dzisiaj genderyzmem, to jest właśnie próba zakwestionowania prawa naturalnego, to jest właśnie próba zakwestionowania w ogóle rzeczywistości i natury rzeczywistości, czyli tych praw, które tą rzeczywistością rządzą. Dzisiaj na tym właśnie polega konflikt. I jeszcze raz powtarzam, że mało jest uniwersytetów na świecie, które właśnie tą problematyką by się zajmowały. Dzisiaj właściwie na uniwersytetach świata, zwłaszcza na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, właściwie panuje to, co się nazywa poprawnością polityczną. Correctness. Political correctness. Poprawność polityczna. Czyli to, co się uznaje za dobre. To, co się, do czego żeśmy się jakby umówili, że to jest dobre i tego będziemy pilnować. I na przykład jak jeden z profesorów, który jest dzisiaj europarlamentarzystą i był zresztą wcześniej, napisał książkę na ten temat, Polak, i pojechał do Stanów Zjednoczonych jakby z prezentacją tej książki i z prelekcją, to od ostatniej chwili na uniwersytecie, tam gdzie tę prelekcję miał wygłaszać, został ten wykład odwołany. Powiedzieli, że to jest jakiś rasizm, jak to się dzisiaj modnie mówi, i pan tego wykładu i tej książki nie będziesz reprezentował. Kto to uczynił? Nie profesorowie, nie rektor tego uniwersytetu, ale studenci. Dzisiaj właśnie studenci zaczynają rządzić dzisiaj uniwersytetem. I moi drodzy, to jest dzisiaj problem, z którym my się dzisiaj spotykamy. I prawdopodobnie, kiedy dorośniecie, te problemy jeszcze bardziej nabierą na intensywności i dlatego tym bardziej trzeba nam będzie tych prawd dobra i zła, różnicy między dobrem a złem pilnować, tłumaczyć, szczec, bo jeżeli świat skupi to rozróżnienie między dobrem a złem, to ludzko musi niechybnie zniknąć. I słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, że tak na dobrą sprawę o tych problemach to się dzisiaj mówi najczęściej właśnie w seminariach i w seminariach się powinno te problemy jak najbardziej zgłębiać, jak najbardziej studiować. Jeśli was to interesuje, to przyjdźcie do seminarium. Amen.